Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8, która mieści się w jednej z kamienic na warszawskiej Pradze. Placówka składa się z dwóch części. Z części wystawowej, gdzie prezentowana jest ekspozycja stała pod tytułem Czerwona mapa Warszawy oraz z części zabytkowej, gdzie można obejrzeć inskrypcję po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W dniu dzisiejszym Izba Pamięci Strzelecka 8 w ramach cyklu Warszawskie wędrówki z historią przygotowała dla Państwa wykład pod tytułem Powojenna działalność wywiadowcza Zbigniewa Rotkiela. Wykład wygłosi pan Tomasz Krok, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, którego witam serdecznie i oddaję głos.
Zbigniew Rotkiel urodził się 27 stycznia 1917 roku w Nowozybkowie w Rosji, w rodzinie pracownika kolei Michała i Marii z domu Jankowskiej. W 1918 roku rodzina Rotkielów powróciła do kraju i osiedliła się w Warszawie. W 1922 roku po śmierci ojca młody Zbigniew wraz z matką wyjechał na Polesie, zamieszkał w Mińsku i rozpoczął naukę w tamtejszym gimnazjum. 8 lat później, w 1928 roku, osiedlił się w Wilnie i do 1930 roku uczęszczał tam do prywatnej szkoły jezuickiej. Udzielał się tam w ruchu harcerskim, a także zarabiał, udzielając korepetycji swoim kolegom. Naukę kontynuował w tamtejszym gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego. Tam zdał także maturę w 1935 roku. Następnie zamieszkał w Gdyni wraz z matką i ojczymem, oficerem marynarki wojennej Antonim Dorożkowskim. We wrześniu 1935 roku Rotkiel został przyjęty do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu. Rok później przeniósł się do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, którą ukończył w październiku 1938 roku. Awansowano go wówczas do stopnia podporucznika i przydzielono do 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu. We wrześniu 1939 roku pełnił obowiązki dowódcy 2 Batalionu Haubic 9 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej w Armii Pomorze. Został ciężko ranny w walkach pod Grutą koło Grudziądza. Po rekonwalescencji pod koniec 1939 roku przedostał się do Warszawy, gdzie pracował jako szklarz, jednocześnie zaangażował się w działalność konspiracyjną, organizując grupę dywersyjną. W pierwszej połowie 1940 roku Rotkiel osiedlił się w Wilnie, gdzie zatrudnił się przy budowie fabryki Pakajta. Przystąpił wówczas do grupy dywersyjnej działającej przy tamtejszym okręgu Związku Walki Zbrojnej. W grudniu 1941 roku został przydzielony pod rozkazy szefowi wileńskiej ekspozytury dalekiego wywiadu o kryptonimie WW-72 kapitanowi Piotrowi Siedleckiemu, pseudonim Izydor, i został jego zastępcą. Wywiad ofensywny Armii Krajowej na wschodzie miał na celu kompletowanie informacji o dyslokacji jednostek niemieckich, organizacji dowództw, strat wojskowych, morale niemieckich żołnierzy, organizacji niemieckiej administracji i policji na wschodnich terytoriach okupowanych. Dane te miały być gromadzone na rzecz sojuszników, aliantów. Pracując w wywiadzie jako element przykrywki, Rotkiel podjął pracę robotnika kolejowego i ogrodnika. 13 kwietnia 1940 roku ożenił się z Janiną z domu Januszewicz, łączniczką wileńskiej ZWZ-AK. W kwietniu 1942 roku w wyniku dekonspiracji został zatrzymany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Wilnie. Co ciekawe, nie udowodniono mu działalności konspiracyjnej, a po 7 miesiącach aresztu władze niemieckie chciały go wywieźć do Oświęcimia. Udało się go jednak wykupić kolegom z Armii Krajowej. Po wyjściu z więzienia Rotkiel znalazł zatrudnienie w firmie budowlanej w Wilnie. No to jest był to kolejny element jego przykrywki. Pracował tam jako urzędnik. Kontynuował pracę konspiracyjną i został awansowany do stopnia porucznika i w marcu 1943 roku wszedł w skład kierownictwa ekspozytury wileńskiej oddziału drugiego jako zastępca porucznika Henryka Żuka, pseudonim Onufry. W lipcu 1943 roku po wzmocnieniu kadrowym centrali wileńskiej oddziału drugiego przez zrzuconych cichociemnych Rotkiel objął funkcję drugiego zastępcy do spraw technicznych przybyłego z Wielkiej Brytanii majora Franciszka Koprowskiego, pseudonim Dąb. 8 listopada 1943 roku w związku z błędami organizacyjnymi Dąb został aresztowany i w czasie śledztwa ujawnił gestapo informacje na temat członków oddziału drugiego. Udało mu się jednak uciec po 5 dniach przesłuchań, dzięki temu ostrzegł choć część ze swoich współpracowników. W konsekwencji dekonspiracji Rotkiel musiał opuścić Wilno i udał się do Warszawy, gdzie na fałszywe nazwisko Balecki Zbigniew otrzymał zaświadczenie o podjęciu pracy w prywatnej firmie budowlanej Odbudowa. Na początku 1944 roku w konsekwencji masowej konspiracji członków centrali oddziału drugiego Komendy Głównej AK, Rotkiel wraz z przybyłymi z Wilna oficerami tamtejszego wywiadu, między innymi już wspomnianym Henrykiem Żukiem, przystąpił do organizacji sieci o kryptonimie Pralnia, mającej zastąpić zdziesiątkowaną siatkę Wschód. W pralni Rotkiel został zastępcą jej kierownika, majora Franciszka Miszczaka, pseudonim Bogucki, znanego mu już ze wspólnej pracy w Wilnie. Został także kierownikiem jednej z komórek terenowych. W sierpniu 1944 roku Rotkiel wziął udział w Powstaniu Warszawskim jako oficer łącznikowy przy Komendzie Głównej AK. Niestety nieznany jest jego szlak bojowy. Po upadku powstania na polecenie kierownika referatu Frontu Wschodniego Oddziału II podpułkownika Tadeusza Jachimka, pseudonim Nina, udał się do Częstochowy. Na jego trop na początku 1945 roku natrafił szef ekipy Wschód wchodzącej w skład pralni, już wielokrotnie wspominany Henryk Żuk, pseudonim Onufry. Jak pisał on na łamach swoich wspomnień, powrót na Pragę był łatwiejszy. Mnóstwo ludzi zajętych szabrowaniem mieszkań wydeptało w śniegu bezpieczne ścieżki, pojawili się już pierwsi mieszkańcy, a nad jakąś piwnicą zobaczyliśmy ponętny napis „Gorąca zupa”. Ściany wypalonych domów pokryły się karteczkami z informacjami o poszukiwanych osobach. Po przeszukaniu wielu domów, gdzie mieściły się nasze lokale konspiracyjne lub mieszkali koledzy z konspiracji, w końcu na ulicy Siennej 51 zobaczyliśmy małą kartkę z napisem „Jestem z Janeczką w Częstochowie, Zbyszek”. A więc złapaliśmy wreszcie kontakt. Zbyszek Rotkiel, Balecki z szefostwa pralni. Zlecając kolegom zorganizowanie kilku lokali na terenie Warszawy, sam wyruszyłem natychmiast do Częstochowy, ale jak znaleźć Zbyszka wśród tej wielotysięcznej rzeszy uchodźców z Warszawy i innych miast? Wiedząc o jego religijności, ustawiłem się od rana pod kościołem i po przeczekaniu kilku mszy wyłowiłem go z tłumu wiernych. Wiadomości nie były wesołe. Nasza grupa pracowników wywiadu Wschód została całkowicie rozproszona. Szef pralni, kapitan Bogucki, czyli Franciszek Miszczak, został ranny, trafił do niewoli. Bączkowski, Józef Roman, szef Besty w Powstaniu Ziuk, przedostał się do Milanówka, a inni, którym udało się przeżyć, albo trafili do niewoli, albo zaszyli się gdzieś głęboko pod Warszawą. Koniec cytatu. W Częstochowie Rotkiel kontynuował działalność konspiracyjną pod nazwiskiem Stanisław Tomaszewski, kierując siatką zbierającą dane o rozmieszczeniu niemieckiej armii. Jednocześnie rozpoczął pracę jako robotnik w wytwórni Metalurgia. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do miasta podjął stanowisko urzędnika w wytwórni urządzeń sanitarnych i dezynfekcyjnych Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiami. W połowie kwietnia 1945 roku Rottkiel na polecenie podpułkownika Jachimka objął szefostwo nad ekspozyturą wywiadowczą Polpres, obejmującą tereny Piotrkowa, Radomia oraz Poznania. We wrześniu 1945 roku po rozmowie z pułkownikiem Franciszkiem Hermanem, byłym zastępcą szefa oddziału drugiego Komendy Głównej AK, Rottkiel postanowił ujawnić się przed Komisją Likwidacyjną w Warszawie i wstąpić do Ludowego Wojska Polskiego. Jak wspominał podczas jednego z przesłuchań, spotkałem w Warszawie przy ulicy Koszykowej się z Hermanem i powiedziałem mu, że chcę się ujawnić. Na co on odpowiedział, że bardzo dobrze zrobię, ujawniając się. Następnie poprosiłem go, aby mi w tym pomógł, to jest, aby wystąpił przed komisją jako świadek, na co ten zgodził się. Następnego dnia spotkaliśmy się w gmachu BGK, gdzie urzędowała komisja likwidacyjna. Herman poświadczył, że był moim przełożonym w Armii Krajowej. Oprócz Hermana wystąpili w charakterze świadków Jan Gorazdowski, pseudonim Wolański, były szef personalny AK, i Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław. Na podstawie oświadczeń dostałem zaświadczenie o ujawnieniu się. Zaraz potem pojechałem do Włoch, koło Warszawy, gdzie w tym czasie urzędował Departament Personalny Ministerstwa Obrony Narodowej w celu zameldowania się. Koniec cytatu. Początkowo Rottkielowi zaproponowała, no, co ciekawe, pracę w informacji wojskowej, jednak odmówił on i na osobistą prośbę przydzielono go na stanowisko zastępcy szefa sztabu 73. Pułku Artylerii Haubic. 17 grudnia 1946 roku Rottkiel otrzymał awans na majora i został mianowany na dowódcę batalionu w oficerskiej szkole artylerii w Toruniu. W mieście tym podjął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył jedynie dwa semestry. 26 czerwca 1947 roku został dowódcą dywizjonu w 41. Gdańskim Pułku Artylerii Lekkiej. W listopadzie 1948 roku został przeniesiony do rezerwy i podjął pracę kierownika magazynu w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych. Pod koniec 1949 roku do Rottkiela przyjechała znajoma z czasów działalności w pralni, łączniczka majora Franciszka Miszczaka, pielęgniarka Maria Orda, pseudonim Ciotka, z którą utrzymywał on kontakt korespondencyjny po wojnie. Jak zeznała ona podczas jednego z przesłuchań, cytat: w końcu 1946 roku otrzymałam pierwszy list od Miszczaka z Anglii. Od tego czasu utrzymywaliśmy między sobą korespondencję. W listopadzie 1949 roku otrzymałam od Miszczaka paczkę z lekarstwami z podwójnym dnem, w którym znajdował się list. Paczkę tą otrzymałam drogą kuriera Kaczmarka Mariana, kolejarza z Poznania. Z listu tego dowiedziałam się, że Miszczak prowadził działalność wywiadowczą, gdyż zaproponował mi nawiązanie z nim pracy wywiadowczej. To jest zbierania i przekazywania wiadomości wywiadowczych. Jednocześnie w liście tym znajdowała się instrukcja wywiadowcza, która nakreślała, jakie wiadomości należy zbierać z poszczególnych dziedzin życia państwowego. W liście swoim Miszczak proponował mi zwrócenie się do Rottkiela Zbigniewa, byłego członka komórki pralnia, i wykorzystanie go do pracy wywiadowczej, co też uczyniłam na krótko przed świętami Bożego Narodzenia, będąc u niego w Gdańsku. Koniec cytatu. Miszczak, po wspomniany tutaj przez Marię Ordę, po upadku powstania warszawskiego poważnie ranny trafił do niewoli niemieckiej, skąd po zakończeniu wojny wyjechał i osiedlił się w Londynie. W 1948 roku podjął współpracę wywiadowczą w ramach Komitetu do Spraw Kraju, działającego pod kryptonimem Zbiornica. Komitet do Spraw Kraju został powołany przez ówczesnego naczelnego wodza generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, premiera Tomasza Arciszewskiego, wicepremiera Zygmunta Berezowskiego, a także przedstawicieli partii wschodzących w skład emigracyjnego rządu. Zbiornica miała za zadanie przyporządkować sobie grupy konspiracyjne działające w kraju oraz polskie ośrodki wywiadowcze, a także prowadziła działalność wywiadowczą przy udziale służb brytyjskich, które wyznaczały główne kierunki działań, a także zaopatrywały ją finansowo oraz technicznie. Komitetowi do spraw kraju podlegała delegatura WIN kryptonim Dardanelle, kierowana przez pułkownika Józefa Maciołka i Stefana Rostworowskiego oraz placówki na terenie Niemiec, Austrii, Belgii czy Szwecji. Większość z tych placówek pełniła wcześniej funkcję ekspozytur oddziału drugiego sztabu naczelnego woza. Na kadrę komitetu składali się oficerowie oddziałów drugiego oraz szóstego naczelnego woza. Jej kierownikiem był kapitan Andrzej Pomian, szefem wywiadu i kontrwywiadu major Narcyz Giedronowicz. Materiały wywiadowcze zdobywane przez zbiornicę dotyczyły kwestii wojskowych, gospodarczych oraz politycznych, a ich odbiorcami oprócz właściwych komórek rządu emigracyjnego i sztabu generalnego naczelnego woza był także wywiad brytyjski. Franciszek Miszczak w ramach zbiornicy został oddelegowany do Niemiec i objął kierownictwo nad placówką wywiadowczą w Dolnej Saksonii, skąd w listopadzie 1949 roku korespondencyjnie poprzez swojego kuriera namówił do współpracy Marię Ordę w celu zorganizowania sieci wywiadowczej w Polsce. Jak już wspomniano, Orda dostała instrukcję skontaktowania się z Rottkielem, co uczyniła, odwiedzając go w Gdańsku, w rodzinnym domu na święta Bożego Narodzenia w 1949 roku. Rottkiel przyjął wówczas jej propozycję i otrzymał od niej wiadomość od Miszczaka, zawierającą instrukcję z szyfrem oraz informacje na temat przyporządkowanego mu pseudonimu, którego Rottkiel miał używać w korespondencji. Pytany później podczas przesłuchań o powody podjęcia współpracy z dawnym kompanem z wywiadu Armii Krajowej, Rottkiel powiedział: celem organizacji, w której pracował Miszczak i w której ja miałem rozpocząć pracę, było obalenie przemocą istniejącego w Polsce rządu, oderwanie się od wpływów Sowietów, przeprowadzenie nieskrępowanych wyborów w Polsce, które wyłoniłyby nowy demokratyczny rząd. W związku z tym, że byłem rozżalony moją demobilizacją z Wojska Polskiego, którą uważałem za niesłuszną, oraz że na wybrzeżu krążyły pogłoski o rzekomym wysiedleniu poszczególnych oficerów, w tym byłych AK-owców, zgodziłem się na pracę w organizacji, którą reprezentował Miszczak. Koniec cytatu. Rottkiel miał za zadanie pozyskiwać informacje związane głównie z wojskowością, a także z sytuacją gospodarczą, społeczną oraz polityczną w kraju. Pierwsze dane uzyskał on za pomocą swojej szwagierki Eugenii Doroszewskiej, wykładowczyni oficerskiej szkoły artylerii w Toruniu, która nieświadomie przekazała mu informacje m.in. na temat miejscowej obsady personalnej w wojsku. Rottkiel zawarł te dane w pierwszym raporcie sporządzonym wraz z Marią Ordą. Meldunek został wysłany do ośrodka wywiadowczego w pudełku po papierosach przez kuriera Miszczaka Mariana Kaczmarka, co ciekawe członka PZPR, kolejarza z Poznania pracującego w pociągu kursującym do Niemiec Zachodnik, który zajmował się także nielegalnym przerzutem ludzi do kraju. Kolejne dane Rottkiel pozyskał od swojego znajomego służącego w marynarce wojennej, porucznika Józefa Dymusa, który przekazał mu skład osobowy dowództwa MW w Gdyni. Rottkiel starał się pozyskać Dymusa do działalności wywiadowczej, a nawet zapoznał go z Marią Ordą. Dymus odmówił jednak współpracy, jednocześnie chcąc odwieźć od niej także i Rottkiela. Pomimo odmowy, informacje pozyskane przez Dymusa posłużyły Rottkielowi do sporządzenia kolejnego raportu wywiadowczego, który Orda przekazała z kolei Kaczmarkowi. W lutym 1950 roku Orda otrzymała od Miszczaka w celach organizacyjnych $250 amerykańskich, z czego $200 przekazała Rottkielowi. W marcu 1950 roku w związku z odkryciem, że kolejna przesyłka od Miszczaka została otwarta przez jego kuriera, czyli Mariana Kaczmarka, Rottkiel zażądał od placówki wywiadowczej w liście spisanym za pomocą kalki sympatycznej zmiany sposobu kontaktu. W następnej instrukcji Rottkiel oraz Orda otrzymywali od Miszczaka zadanie zorganizowania skrzynek pocztowych na terenie Warszawy oraz Poznania. Orda wykorzystała do tego adres swojej rodziny i znajomych z okresu konspiracji. Trzeci i ostatni raport Rotkiela sporządzony w kwietniu 1950 roku został wysłany za granicę pocztą właśnie przez Ordę przy wykorzystaniu skrzynki kontaktowej. Meldunek ten zawierał informacje dotyczące jednostki, w której służył Rotkiel wcześniej, a więc 41. Gdańskiego Pułku Artylerii Lekkiej oraz wiadomości na temat wysiedlania z wybrzeża przedwojennych oficerów. 14 maja 1950 roku funkcjonariusze Głównego Zarządu Informacji aresztowali Rotkiela. Co ciekawe, do jego uwięzienia nie doszło ze względu na jego współpracę z wywiadowczym ośrodkiem emigracyjnym, co wyszło dopiero podczas jego przesłuchań, a zatrzymanie było związane z szeroko zakrojoną akcją represji wobec kadry oficerskiej LWP, wywodzącej się z przedwojennego wojska, która miała rzekomo brać udział w szeroko zakrojonym spisku w wojsku. W historiografii ten spisek znany był jako afera Tun od generałów Tatara, Utnika i Nowickiego. Od lata 1950 roku do 1954 roku w procesach tych oskarżono prawie 100 oficerów, a 38 z nich skazano na karę śmierci. Bezpośrednim powodem ujęcia Rotkiela było pojawienie się jego nazwiska podczas przesłuchań zatrzymanych rok wcześniej byłych wyższych oficerów oddziału drugiego, z którymi w czasie okupacji współpracował Rotkiel. Po aresztowaniu Zbigniewa Rotkiela i wyciągnięciu od niego informacji dotyczących kontaktów z Miszczakiem, Departament III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmował się walką z podziemiem zbrojnym, objął Marię Ordę obserwacją operacyjną o kryptonimie Podróżni 1, a kuriera Mariana Kaczmarka zwerbował do współpracy. Latem 1950 roku Orda przesłała ośrodkowi wywiadowczemu informację o aresztowaniu Rotkiela przez bezpiekę. Miszczak niebawem przesłał Ordzie informację o tym, że przekazał zadanie utrzymywania z nią kontaktu na skrzynkę w Londynie o kryptonimie Marta. Na adres ten Orda wysłała korespondencję z meldunkami dotyczącymi nastrojów społecznych i danych na temat produkcji przemysłowej. Do momentu jakby kontakt z Miszczakiem Orda utrzymywała do momentu jej aresztowania 5 kwietnia 1952 roku. Proces Rotkiela oraz Marii Ordy odbył się 24 grudnia 1952 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. W składzie przewodniczący major Piotr Adamkowski, sędziowie porucznik Jerzy Godlewski, porucznik Stanisław Kozłowski, a oskarżycielem był prokurator Mieczysław Bogucki. Zbigniew Rotkiel i Maria Orda za działanie na szkodę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej poprzez przekazywanie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową do zagranicznego ośrodka wywiadowczego zostali skazani na karę śmierci. Rada Państwa decyzją z 15 września 1953 roku skorzystała z prawa łaski. Rotkielowi zmieniono karę na 15 lat więzienia, zaś Marii Ordzie złagodzono wyrok do dożywotniego pozbawienia wolności. W czerwcu 1954 roku Rotkiel zeznawał jako główny świadek obrony w procesie i kierowniczki komórki łączności Komendy Głównej Armii Krajowej i członkini oddziału drugiego AK, żony podpułkownika szefa kontrwywiadu AK Bernarda Zakrzewskiego, Haliny, która została zatrzymana przez UB w czerwcu 1949 roku pod absurdalnym zarzutem współpracy z okupantem niemieckim. Jak pisała na łamach swoich wspomnień Halina Zakrzewska: 19 czerwca wsiadłam do pudła, suki milicyjnej i zobaczyłam siedzącego już tam Zbyszka Rotkiela. Przywitaliśmy się serdecznie i całą trwającą kilkanaście minut drogę mówiliśmy nie o sprawie, ale o nas samych. Zbyszek był mizerny i blady. Nocował w celach śmierci w części egzekucyjnej. Miesiąc temu przewieziono go z Rawicza do Wronek, a przed paru dniami z Wronek na Mokotów. To moja wina, przepraszam, zażądałam cię na moją rozprawę jako świadka. Wiem i temu przypisywałem moje podróże. Ciesząc się tak bliskim spotkaniem, bez ściany, jak parę lat temu, o mojej sprawie nie mówiliśmy wcale. Zajęłam miejsca na ławie oskarżonych, po chwili Rotkiel zwięźle i krótko zeznał o kontaktach ze mną i rzeczowo scharakteryzował działalność oddziału drugiego. Kategorycznie zaprzeczył prowadzeniu wywiadowczej roboty antysowieckiej, zarówno na terenach przyfrontowych, jak i frontowych. Podkreślił bezpośredni radiowy kontakt oddziału drugiego Komendy Głównej AK z dowództwem Armii Czerwonej poprzez polską misję wojskową usytuowaną pod Moskwą, aby wiadomości z frontu dochodziły do alianta wschodniego bez opóźnień. Odpowiedzi Zbyszka na nieliczne pytania prokuratora i adwokata nie budziły zastrzeżeń sądu i mój świadek obrony opuścił salę sądową. Koniec cytatu. Halina Zakrzewska została skazana na 5 lat więzienia z zaliczeniem dotychczasowego aresztu. Wyrok oznaczał więc de facto jej zwolnienie. Nie wiadomo, czy przyczyniło się do tego zeznanie Rotkiela. Jego samego wypuszczono z więzienia dopiero 6 sierpnia 1956 roku na mocy amnestii, zaś Marii Ordzie ze względu na zły stan zdrowia udzielano przerw w odbywaniu kary, a decyzją z 1958 roku darowano jej resztę wyroku. Po wyjściu na wolność Zbigniew Rotkiel pracował po kolei jako urzędnik w warszawskich zakładach gastronomicznych do 1958 roku, Stowarzyszeniu Wynalazców Polskich do 1963 roku oraz Związku Izb Rzemieślniczych PRL. W 1975 roku ze względu na podejrzenia dotyczące jego rzekomych kontaktów z obcym wywiadem został objęty kontrolą operacyjną kontrwywiadu SB, która nic nie wykazała. Zmarł 7 czerwca 1981 roku w Warszawie.
Bardzo dziękuję panu Tomaszowi Krokowi za wykład, za przybliżenie postaci Zbigniewa Rotkiela oraz jego powojennej działalności wywiadowczej. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejne 20 lutego o godzinie 17:00.